popołudnie wnet z budynku Pasty. Wita się z Państwem ponownie Jan Gromnicki i przypomnimy, co wydarzyło się 226 lat temu, a połączymy się tym samym z panem Krzysztofem Jabłonką, prowadzącym audycji Gawenda Historyczna, historykiem i współpracownikiem Radia Wnet, a porozmawiamy o 226 rocznicy tak zwanego pierwszego powstania warszawskiego, czy insurekcji warszawskiej. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To proszę powiedzieć, jak to było z tym pierwszym powstaniem warszawskim?
Drogi Janku, mała korekta, 226 rocznica, tak?
Tak.
I oczywiście było to pierwsze z rzędu powstań, które jak przystało na szacowność historii, wszystkie zrywy kościuszkowskie nazywamy z łaciny insurekcją. I to odróżnia od reszty. Ale oczywiście było to autentyczne, spontaniczne, no i bardzo dobrze zorganizowane. Każdą spontaniczność trzeba dobrze zorganizować. Powstanie warszawskiej konspiracji, głównie Pułku Działyńskiego, które zdołało osaczyć prawie 8-tysięczny korpus rosyjski, z tego 4 tysiące uciekło, 2 poszło do niewoli, a 2 pod topór, jak to ujęły potem raporty, i wyzwolono w Wielki Czwartek 1794 roku Warszawę od okupanta, najeźdźcy, czy po prostu zaborcy. Jaki przebieg to miało? No dość szczególny. Otóż o świcie, mniej więcej 5:46, tak jak i teraz świt się zaczyna, wtedy nie zmieniano czasu, warty polskie z pułku Mirowskiego zmieniały warty rosyjskie w miejscu, gdzie dzisiaj nomen omen stoi pomnik Kościuszki, czyli przy Pałacu Lubomirskich. I warty te, zbliżając się do Rosjan, ci oczywiście leniwie, całą noc tam przemęczywszy się, były już zmęczone, kiedy się, że tak powiem, szykowały do oddania salutu, nagle zostały z merszu zaatakowane, przestawiono im bagnety, odebrano broń i odprowadzono do niewoli. I tak to się zaczęło. Dokładnie po prawej stronie, jak stoimy twarzą do Kościuszki, po prawej stronie jego pomnika, między tak zwanym placem za żelazną bramą, a Pałacem Lubomirskim, który troszkę inaczej wtedy był ustawiony, no ale to są szczegóły. Powinna tam zresztą stanąć jakaś tablica pamiątkowa, ten szczególny dzień, a nawet godzinę, bo ją zapisano, by upamiętnił. Dalej powstanie przede wszystkim skoncentrowało się na szturmie ambasady rosyjskiej przy ulicy Miodowej. Dzisiaj mieści się tam w Pałacu Załuskich, mieści się tam Państwowy Instytut Wydawniczy chyba, chociaż tam remonty ostatnio były, ale to jest jedna z tych kamienic, właściwie pałacowych, takim cofniętym wejściem nad trasą WZ, więc będzie łatwo można ją, to miejsce, tę ambasadę zlokalizować. Wtedy też ulicę Miodową zamknięto z obu stron, no i szturmowano ją po prostu przy pomocy dział, które ściągnął nasz wspaniały warszawski szewc Jan Kiliński. On zresztą słusznie tam ma pomnik na podwalu, bo stamtąd z szerokiego Dunaju, gdzie była konspiracyjna jego kwatera, no i skąd pobrano broń i ruszono do powstania. Bardzo piękne były zresztą momenty, bo przed wyjściem do powstania składano sobie przysięgę. Wyciągano palce, wyciągano szable na wierność ojczyźnie, że się nie poddadzą, prędzej zginą niż broń oddadzą. No i przypinano kokardy, żeby można było się odróżnić, bo właściwie mundurów w pełnym tego słowa znaczeniu wtedy nie było, po prostu każdy regiment miał oddzielny. I tak, rozpoznając się w walce, ruszono do szturmu. Ruszył również lud warszawski z ogromną ilością. I osaczano Rosjan, 5:00-6:00 rano, mówiąc językiem potocznym, w pieleszach. To znaczy wpadano do miejsca ich kwaterunku i bagnetami terroryzowano, czy też kazano się poddać. A właściwie wywlekano tak, że wielu jeńców było po prostu w koszulach, nie do końca odziani, aczkolwiek tym, którzy się poddali, krzywda się nie stała. Krzywda się stała tym, którzy stawili opór, a jeszcze bardziej tym, którzy dopuścili się wcześniej rabunków, zbrodni, a nawet gwałtów. I na tych rzeczywiście warszawiacy zemstę, szczególnie jak ruszył do ataku cech rzeźników, no to ci zrobili rzeczywiście szlachtunek moskalskiego najeźdźcy, jak to zapisano gdzieś. I wreszcie najważniejsze miejsce to jest plac przed kościołem Świętego Krzyża, tam gdzie dziś stoi Chrystus wyrzeźbiony przez Thorwaldsena, którego oczywiście wtedy jeszcze nie było, ale były podjazdy dla karet i wszelkiego rodzaju pojazdów możnych świata tego. I tam rozegrał się atak na bagnety, który poprowadził Działyński ze swoim pułkiem. Wspaniały pułk działyńczyków, patriotyczny w 100%, od razu się opowiedział w konspiracji i tym pułkiem właśnie przybito drogę przez cały, wtedy dopiero budujący się nowy świat. Pamiętajmy, wtedy tam była Nowa Jerozolima i taka gmina żydowska wyrzucona gdzieś przez mieszkańców Warszawy, którzy w większości byli Niemcami w owym czasie, starówki. Natomiast zlokalizował ją marszałek Biliński właśnie przy dzisiejszym moście Poniatowskiego, którego oczywiście wtedy nie było, i do tej Nowej Jerozolimy prowadził nowy świat. I tym nowym światem przedefilował z koszar ujazdowskich nasz dzielny pułk działyńczyków i starł się z Rosjanami, którzy już na nich czekali, właśnie na wysokości kościoła misjonarzy, czyli Świętego Krzyża. Tam doszło do pierwszej salwy, po której nasi działyńczycy ruszyli na bagnety, no i mówiąc prostym językiem wojskowym, roznieśli w puch, ale nie do końca. Bataliony moskiewskie były na tyle silne, czy licznie uszykowane, że stawiły opór plac dalej, czyli przed wizytkami. Tam doszło do drugiego starcia. Wreszcie trzecie starcie gdzieś w okolicach, gdzie dzisiaj patronuje nam Mickiewicz. Wtedy był to plac Bernardyński, gdzie ostatecznie roty moskiewskie zostały rozproszone i uciekały wszystkimi możliwymi kątami, a działyńczycy z wielkim aplauzem ludności, zwykłej zresztą takiej naszej pobożnej i patriotycznej warszawskiej gawiedzi, wkroczył na stare miasto, przebijając ową drogę. Oczywiście wtedy już były zalążki Zeughausu, czyli czegoś w rodzaju arsenału, co jak wiemy w powstaniu listopadowym dopiero zdobyto. Wtedy był to raczej budynek drewniany, ale wyprowadzono armaty stamtąd i Warszawa stała się wolna. Dłużej trwała bitwa o właśnie ambasadę, gdzie Igelström stawiał opór, ale Mokronowski jakoś dogadał się z nim, jeden z generałów Kościuszki i masonów wybitnych owego czasu, i tą drogą właśnie przekazał mu wiadomość, że jak będzie chciał się wycofać, że Polacy nie chcą, że on nie chce, żeby ich tutaj wszystkich wyrżnęli, więc on zostawia mu wolną drogę i Igelström rzeczywiście skorzystał, wymknął się na dzisiejszy Plac Krasińskich, który wtedy nosił nazwę Placu Rzeczypospolitej, ponieważ Pałac Krasiński się tak nazywał, i tamtędy przez opłotki długą, mówiąc już językiem młodzieży, prysnął na Powązki. I tak się skończyła okupacja Warszawy. No, ofiary były po obu stronach. Doliczono się, że prawie 500 warszawiaków było zabitych około 250 mniej więcej. Reszta to była dość ciężko rannych, z których też część w szpitalach zmarła. Tego już potem nie liczono. Rosjan pogrzebano w obrządku prawosławnym. Był rzeczywiście taki cmentarz i chram prawosławny w centrum na podwalu i prawdopodobnie tam zostali pochowani. Natomiast cała reszta, ta szczególnie, która uciekła w przerażeniu, część przechowała ludność, która była pozytywnie nastawiona i która wiedziała, że ci Rosjanie są Bogu ducha winni, to tym nie zrobiono krzywdy, oni się potem cichcem wydostali nocą, ale przekazali wojskom rosyjskim, a głównie Fersenowi, a poprzez Fersena Suworowowi, makabryczne opowieści. Ich zapis mrozi krew w żyłach i przede wszystkim może nie tyle jest nieprawdziwy, bo były rzeczywiście sceny straszne, ale był przerysowany, był celowo i złośliwie zresztą. I to spowodowało, że Suworow właściwie zachęcił swoich żołnierzy, upiwszy ich wcześniej kwaterką wódki, każdy dostał po dwie. No więc takie dwie dwusetki, to jest prawie pół litra wódki, żeby nie przepuścić żadnemu żywemu stworzeniu. No doszło do tego, że wymordowano nie tylko dzieci czy starców, co już nie mówię już o żołnierzach, ale nie przypuszczono też inwentarzowi. No i do historii przeszedł taki anegdotyczny obrazek, ponoć autentyczny, że Suworow złapał pod pachę dwa indyki, mówią, no te niech chociaż ocaleją z tego pogromu. Widok, jaki opisuje dyplomata duński, który oglądał Pragę po rzezi, jest do dzisiaj przerażający.
A może warto też wspomnieć, panie Krzysztofie, o wydarzeniach, jak dowiedziałem się, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, jaka jest dzisiaj rocznica, to przyszła mi na myśl książka Jarosława Marka Rymkiewicza Wieszanie, która opowiada o późniejszych, nie tylko, ale o późniejszych losach.
Tak, okaże na zdrajców, no, że Targowica jednak będzie ukarana. No to było już coś gorsze niż Targowica. To byli kosakowscy w Wilnie, no a u nas oczywiście odbyło się podwójne wieszanie. Jedno to jest autentycznych zdrajców, między innymi Siestrzeńcewicza i tak dalej, no, Orzechowskiego chociażby. To wybitne zresztą postacie, tyle tylko, że no, działające na szkodę Polski, na szkodę całej Rzeczpospolitej. Ale z drugiej strony było tak zwane wieszanie effigile, czyli w zastępstwie. I powieszono portrety tych zdrajców, Ankwicza, innych, których się po prostu nie udało złapać. Ale miało to w narodzie bardzo istotny wydźwięk. Otóż te osoby były traktowane tak, jakby były już powieszone przez Polaków. Nie przyjmowano ich do domów, nie podawano im ręki, nie zauważano ich istnienia, co akurat ci zastępczo powieszeni bardzo wyraźnie odczuli. No i kiedy we Wrocławiu ostatnio właśnie powieszono portret jednej z naszych narodowych zdrajczyń, no to wszyscy myśleli, że tu w Polsce jakieś pogromy się szykują. Nie, to jest nasz polski obyczaj. Śmierć cywilna dla ludzi, którzy działają na szkodę własnego narodu. Przez ten naród zresztą w jakiś sposób z zaufaniem wypromowani. I wtedy spotyka właśnie kara, byśmy dziś powiedzieli, zastępcza. Ale równie groźna, a ja bym powiedział, że psychicznie jeszcze groźniejsza od śmierci, bo nad śmiercią się każdy lituje. Natomiast nad tym wygnańcem z narodu to nawet trudno się zlitować. Po prostu dostają na co zasłużyli i jest to ogromna przestroga dla każdego, kto igra z honorem i poczuciem godności swojego narodu, który go zrodził, do chwały, a nie do zdrady.
I tym akcentem zakończymy tą wspaniałą notkę, tą przestrogą zakończymy to wspomnienie, tą kartkę z kalendarza o 226. rocznicy insurrekcji warszawskiej, pierwszego powstania warszawskiego.
Nie zapominać. Jest to zresztą, jak słusznie zauważyłeś, Janku, pierwsze powstanie z prawdziwego zdarzenia, powstanie warszawskie. Potem będą następne, za Poniatowskiego, oczywiście powstanie 1830 roku pod Chorążych, próby powstańcze w czasie powstania styczniowego. Oczywiście będzie to również 1905 rok, Reduta Grzybowska, dwa dni broniąca się. Wreszcie 1918 rok, małe powstanie warszawskie, zryw 1939 roku i wreszcie wielkie powstanie warszawskie, które wszyscy pamiętamy.
Krzysztof Jabłonka, historyk, współpracownik Radia Wnet i autor audycji Gawenda Historyczna. Bardzo dziękujemy.
Do której, jak wrócimy na antenę, serdecznie zapraszam. Dziękuję również.